Proszę Państwa, być może Państwo już się przyzwyczaili, że w środę adwentowe i w środę Wielkiego Postu staramy się po godzinie 18 trochę wyciszyć i znaleźć czas i miejsce na takie rozmowy, które pomogą nam te dwa ważne okresy w roku liturgicznym przeżywać. No i tak już się też złożyło, że staramy się rozpoczynać ten czas, czas adwentu, refleksją nad sakramentem pokuty i pojednania. W minionym roku bardzo duże zainteresowanie było tym tematem, za co Państwu byliśmy wdzięczni, ale też mam nadzieję, że w tym roku będą Państwo chcieli na chwilę zatrzymać się nad tym bardzo ważnym w naszym codziennym życiu chrześcijańskim sakramentem. Ksiądz Krzysztof Domański dzisiaj w naszym studiu. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wieloletni ojciec duchowy w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej. Obecnie dyrektor do spraw ekonomicznych. Ta funkcja się zmieniła. No ale ogromne doświadczenie duszpasterskie i te lata, kiedy tą funkcję poprzednią ksiądz sprawował. I stąd też dzisiaj obecność w naszym studiu. Proszę Państwa, jeszcze jedna tylko uwaga. Przypominamy, że ten rok liturgiczny, który się rozpoczyna, to też wielki jubileusz Miłosierdzia. I trudno byłoby chyba oddzielić mówienie o Miłosierdziu Bożym od tematów związanych z sakramentem pokuty i pojednania. Chciałabym na początku zatrzymać się nad taką, wydawałoby się może dosyć prostą sprawą, dlatego że no, nazewnictwo czy definiowanie to może nie jest głębia samego sakramentu, ale z tej nazwy bardzo wiele wynika, z tej rozszerzonej nazwy, dlatego że my najczęściej mówimy sakrament spowiedź, po prostu idziemy do spowiedzi. Tak. Natomiast chociażby katechizm Kościoła katolickiego wskazuje i na pojednanie, i na pokutę, ale także mówi o nawracaniu i w szerszym takim kontekście o uzdrowieniu, o sakramencie uzdrowienia. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu nazewnictwu, bo to zdecydowanie chyba rozszerza perspektywę i pozwala nam też spojrzeć no nie tylko na ten sakrament jako na wyznanie grzechów, ale na coś, co ma zmieniać nasze życie.
Tak, rzeczywiście samo słowo jest tylko słowem, ale niesie w sobie ogromne treści, a te słowa, które definiują, przynajmniej od strony takiej teoretycznej, czym jest sakrament pokuty i pojednania, czy sakrament to właśnie tą tak najkrócej przez nas stosowaną nazwę spowiedzi, pomoże nam rzeczywiście dobrze przeżyć ten moment spotkania z Bożym Miłosierdziem w tym szczególnym wydarzeniu.
Proszę księdza, mówi się sakrament nawrócenia. Dlaczego człowiek ochrzczony musi się jeszcze nawracać? Dlaczego katechizm w ten sposób do sprawy podchodzi?
Mówi się o tym, że jest to sakrament nawrócenia, ponieważ on w sposób sakramentalny, czyli sakrament inaczej znak działania, widzialny znak działania niewidzialnej łaski Pana Boga. I jeżeli chodzi o ten sakrament, to on właśnie w sposób sakramentalny, czyli widzialny, wzywa człowieka do zmiany myślenia, zmiany postępowania, czyli inaczej metanoi, nawracam się. A to myślenie też ma swój, zmiana tego myślenia ma oczywiście kierunek wyznaczony. Jest to wezwanie Jezusa do powrotu do relacji z Ojcem, z Bogiem Ojcem, bo wiemy, że grzech to jest zerwanie z tej relacji, tak mówiąc najkrócej, odwrócenie się od tej drogi prowadzącej do Ojca, od tej relacji z Bogiem Ojcem. Dlatego nawrócenie ma zmienić nasz nie tylko dany moment, ale cały sposób naszego funkcjonowania, naszego myślenia. Dlatego właśnie tak mówi się wyraźnie, że mamy się nawracać. A dlaczego po chrzcie? Bo wiemy, że chrzest jest tym miejscem, gdzie usuwa się wszelki grzech, począwszy od tego najważniejszego, jakim jest grzech pierworodny. Natomiast wiemy, że ten grzech, chrzest gładzi te grzechy, natomiast nie usuwa słabości, tak to się określa, słabości natury ludzkiej, czyli skłonności do grzechu, a przez to popadamy później w te nasze grzechy osobiste.
I stąd potrzeba nawracania. Sakrament pojednania. Wyjaśnijmy, o jakie pojednanie chodzi, bo Pan Bóg od nas się nie odwraca, nawet jeśli popełniamy grzechy. Więc o jakie pojednanie chodzi? Czy ono bardziej dotyczy tych relacji z Bogiem, czy chodzi tutaj bardziej o wspólnotę Kościoła?
Oczywiście chodzi
i o jedno i o drugie.
I o jedno i o drugie. I tutaj musimy sobie powiedzieć, że Oczywiście Bóg nas ze sobą, znaczy Bóg nas ze sobą. My dochodzimy do tej świadomości, że Bóg wraca do nas poprzez to nasze bycie przy Chrystusie, przez ten sakrament. Chcę powiedzieć o tym, że to pojednanie dokonuje się, że grzech, który wywołuje nie tylko skutek zerwania przyjaźni z Panem Bogiem, ale także zrywa taką naszą, burzy naszą relację z właśnie wspólnotą Kościoła, z człowiekiem. Dlatego to doprowadzenie do pojednania dokonuje się poprzez to pojednanie się najpierw z Panem Bogiem, a później Bóg mówi: idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem, nie? Dlatego musimy wejść w tą relację właśnie pojednania ze sobą.
Czyli jest element nawrócenia, jest element pojednania, no ale w szerszym takim wymiarze również mówimy o uzdrowieniu. Tak się zastanawiam nad profilaktyką, bo skoro już zdrowie pojawia się w definicji, to często słyszy się, że przystępujemy do sakramentu pojednania nie tylko wtedy, kiedy popełniamy grzech, ale również wtedy, kiedy no, po prostu jest jakaś sytuacja taka, że planujemy sobie, że obchodzimy pierwsze piątki, pierwsze sobota, więc jakaś systematyka. I nie zawsze jest tak, że czujemy, że popełniliśmy grzech ciężki, czyli nie zawsze jest ta sytuacja, która powinna nas doprowadzić na pewno do konfesjonału. Czy takie podejście właśnie do sakramentu pokuty i pojednania, no właśnie ta systematyka, a nie konieczność, to jest słuszne podejście, jak ksiądz uważa?
Znaczy, rzeczywiście, może jeszcze pozwolę sobie wejść do tego momentu uzdrowienia, nie? I tu przytoczyć piękną myśl papieża Franciszka, który powiedział, że sakrament pojednania jest sakramentem uzdrowienia, bo kiedy, tak mówi o sobie papież Franciszek, kiedy idę do spowiedzi, to idę, by się uleczyć, by Bóg uleczył moją duszę, moje serce z czegoś, co złego zrobiłem. I tutaj papież przywołuje obraz biblijny uzdrowienia paralityka, którego przynoszą do Jezusa. Nawet wiemy, jakie tam pokonują przeszkody, że muszą go przez dach sprowadzić przed samego Jezusa. I on, zanim go uzdrawia, mówi: odpuszczają ci się twoje grzechy, wstań, weź swoje łoże i chodź. I to jest właśnie ten obraz uzdrowienia, który wypływa z tej sceny, także w kontekście naszego uzdrowienia z grzechu, że Bóg uzdrawia nas, kiedy przychodzimy do Niego i właśnie przychodzimy w ten sposób też systematyczny. To jest bardzo ważne, ponieważ wiemy, że tak jak no, to jest analogia do naszego codziennego życia i też do naszego leczenia ciała, że nie od razu udaje się po jednej wizycie lekarzowi zastosować taką diagnozę, gdzie już na drugi dzień człowiek jest zdrowy, kiedy przyjmie takie leki, czy zastosuje się do takiego sposobu leczenia, tylko to wymaga czasu i często właśnie dłuższego leczenia, powrotu do tego lekarza, który już, że tak powiem, z wizyty na wizytę nas coraz bardziej poznaje i stawia coraz bardziej trafne diagnozy, coraz bardziej nam pomaga. Identycznie się dzieje też z naszym sumieniem i z naszą walką z grzechem, z naszym uzdrawianiem, kiedy właśnie systematycznie przychodzimy do spowiedzi, do stałego spowiednika, który coraz bardziej nas poznaje, widzi konsekwencje naszej pracy albo jej brak. Wtedy rzeczywiście pozwala to, że ten grzech i to nasze nawrócenie jest coraz bardziej skuteczne, grzech coraz bardziej wypleniony z naszego życia, z naszego postępowania.
Jeszcze tak o tej profilaktyce słowo, bo wydaje mi się, że jeżeli ta systematyczność jest, to też my po prostu nie doprowadzamy do pewnych sytuacji, które no, związane są z grzechem. Zupełnie inaczej myślimy też o tych sytuacjach, właśnie przez to, że no, mamy gdzieś kontrolę nad naszym życiem, staramy się nad nim przeprowadzać jakąś refleksję, zastanawiać się, przedyskutować to, chociaż no, zaraz jeszcze do wyznania wyznawania grzechów dojdziemy, może to słowo przedyskutować nie jest najlepsze, ale no, powiedzieć o tych naszych czy złych skłonnościach, czy winach w konfesjonale, to wtedy jakby przy tej systematyczności nie doprowadzamy do sytuacji, do których moglibyśmy doprowadzić, kiedy ta spowiedź jest rzadka.
Oczywiście, to jest zwykłe nasze jakby logiczne działanie w życiu, że człowiek wcześniej zapobiega jakimś poważnym problemom czy rozdarciom, nie? Kiedy widzimy, że się coś zaczyna psuć, wcześniej zaczynamy reagować, no to nie doprowadzamy do właśnie jakiegoś większego popsucia danej rzeczy. Tak samo jest z naszym życiem duchowym, że jeżeli wcześniej reagujemy, mało tego, musimy pamiętać, że ten sakrament w swoich skutkach ma nie tylko odpuszczenie grzechów, ale przede wszystkim wzmocnienie człowieka, wzmocnienie w jego właśnie tej relacji z Panem Bogiem i wzmocnienie w walce z przeciwnościami na zasadzie tej łaski uświęcającej, którą pomnażamy, wzmacniamy sobie, uświadamiamy sobie. Ona jest zawsze w nas, kiedy nie zerwiemy tej przyjaźni, ale nie zawsze mamy taką pełną świadomość tego, że działamy w łasce uświęcającej, a przez systematyczną spowiedź na nowo uświadamiamy sobie, że przecież jestem tak blisko Pana Boga, że On jest ze mną, że działam właśnie w tej Jego obecności, świadomości.
Ale muszę tutaj zapytać o dwie sytuacje. Pierwsza z nich to tak zwane skrupulanctwo, ono się też zdarza w życiu duchowym, czyli taka sytuacja, kiedy wydaje nam się, że popełniliśmy zło, popełniliśmy grzech tam, gdzie tak naprawdę go nie ma i gdzie naprawdę nie trzeba przystępować do sakramentu pojednania. Jest jakieś niebezpieczeństwo też przy takich bardzo systematycznych spowiedziach, że takie skrupulanctwo może się pojawić. Jak tego uniknąć?
To skrupulanstwo rzeczywiście jest takim problemem, który się pojawia w naszym życiu duchowym. Z jednej strony troszeczkę jakby wpisanym w nasz proces nawrócenia, że do pewnego momentu dochodzimy, że rzeczywiście czujemy się tutaj niegodni, a czasami jest to też związane z problemami natury psychicznej, z jakimś natręctwem, które się w nas działa. Jak ustrzec się przed skrupułami? Przede wszystkim pomnażając w sobie świadomość, czym jest ten sakrament, że jest to spotkanie kochającego Ojca z człowiekiem, który jest słaby, grzeszny, ale pomimo to bardzo kochany przez Niego. No to przypowieść o powrocie syna marnotrawnego do Ojca jest najlepszym tego przykładem, gdzie tam nie ma wyrzutów sumienia, wyrzutów, Ojciec nie czyni wyrzutów temu synowi za to, że zmarnował jego majątek, że odszedł, że go nie słuchał, nie uszanował, tylko go przytula i kocha i przywraca do pełnej godności dziecka Bożego, swojego dziecka. Tak samo tutaj, jeżeli ja mam świadomość, czym jest ten sakrament, że jest to właśnie miejsce, w którym Bóg mnie bardzo kocha i przyjmuje mnie z otwartymi ramionami, to ja się nie będę bał, bo właśnie często skrupuły to jest strach, to jest lęk przed tym, że Bóg mnie ukarze, że mnie potępi, że mi nie odpuści tych grzechów. Natomiast jeżeli ja potęguję w sobie miłość i świadomość tego, że jestem kochany, to nie będzie mi przeszkadzało to, że ja to robię systematycznie, tylko będzie mnie jeszcze uwrażliwiało na to, żeby być coraz lepszym, coraz bardziej dobrym dzieckiem Boga. Nie? Tak jak dzieci, które w relacjach z rodzicami, widząc, że będą ciągle karane i krzyczone, to one będą bały się. Nie? Natomiast jeżeli dzieci widzą, że rodzice potrafią zareagować odpowiednio, czyli jeżeli jest potrzeba reakcji, kary, to one przyjmują to, ale to nie jest to, że ciągle są karane, nie? I nie boją się, tylko potrafią się przyznać do błędu.
Zapytam też o taką sytuację, kiedy jakby sakrament jest na zawołanie, może to trochę brzydko brzmi, ale no tutaj mówimy o sytuacjach, kiedy przystępujemy do bierzmowania, kiedy potrzebujemy zaświadczenia o odbyciu spowiedzi przed ślubem, ale to też sytuacja no taka troszeczkę może mniej oczywista, bo najczęściej w przypadku dzieci tutaj mówimy o tym, że no gdzieś tam jest to zadanie odbycia pierwszych piątków miesiąca i czasami dzieci nie widzą potrzeby pójścia do spowiedzi, ale mimo wszystko są do tego jakby nakłaniane. Czy w sytuacji, kiedy przygotowujemy się do bycia świadkiem na chrzcie, na bierzmowaniu, też to zaświadczenie musi być i no, czasami jest tak, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i nie czujemy naprawdę potrzeby, żeby iść do kratek konfesjonału, a kartka musi być, zaświadczenie musi być. Jak sobie poradzić z taką sytuacją? Już też pytam od strony takiej praktycznej, duszpasterskiej, bo myślę, że wiele osób z tym ma problem.
No, w takiej sytuacji, już odpowiadając bardzo konkretnie na to pytanie, to myślę, że po prostu trzeba powiedzieć o tym księdzu, bo myślę, że wielu kapłanów nie stawia na ostrzu noża, że to musi być ta kartka. Jeżeli my powiemy, proszę księdza, ale ja byłam u spowiedzi w tym tygodniu, a jutro ma być ten chrzest, czy jakoś, to będę specjalnie szła tylko po ten podpis, to ja ufam, że kapłan jest to w stanie zrozumieć. Natomiast powiem, że też te kartki, czy zaświadczenia, no mają niewątpliwie wymiar taki porządkujący i bardziej wychowawczy w stosunku na przykład do tych dzieci, że one muszą pilnować się tego czasu. I tutaj chcę powiedzieć, że tak naprawdę to byśmy powiedzieli, że zawsze się mamy z czego spowiadać, z tym, że to rozumienie grzechu troszeczkę się jakby zmienia i pozwolę sobie może kilka zdań na ten temat powiedzieć, że często jeżeli chodzi o grzech, to my akcentujemy taki wymiar etyczny tak danego czynu. Jeżeli uważamy, że coś właśnie jest złe, jakiś właśnie została złamana jakaś reguła, zwłaszcza reguła moralna, to uznajemy za grzech, ale to nie jest jeszcze tylko definicja grzechu, zło etyczne, że coś jest złego. Nawet grzechem nie jest zburzenie tej jedności, tylko grzechem jedności, czy skrzywdzenie kogoś, nie? To jest, czy nawet teraz mówi się o tym, że grzechy przeciwko stworzeniu, nie? To ta encyklika papieża Franciszka o ekologii, nie? Też o tym mówi i też uważamy, że grzechy to i to, nie? Natomiast za mało widzimy w tej perspektywie grzechu zerwanie tej przyjaźni z Panem Bogiem i tego wymiaru religijnego naszej postawy, naszego grzechu. A z tego zawsze możemy się oskarżyć i zawsze potrzeba tej systematycznej spowiedzi i zawsze przychodząc do konfesjonału można powiedzieć, za mało kochałem Pana Jezusa, za mało kochałem Pana Boga, bo to, nie? I wtedy okazuje się, że my naprawdę mamy się z czego spowiadać w sposób systematyczny i dosyć częsty, tak jak się zaleca, raz w miesiącu, niektórzy nawet częściej podejmują ten właśnie... Ten
Ale to, o czym ksiądz mówi, to też jest umiejętność przygotowania się do sakramentu, oczywiście, dlatego tak. Że podejrzewam, że być może no, mamy w sobie takie poczucie pewnej abstrakcyjności, kiedy ksiądz powiedział, że możemy spowiadać się z tej zachwianej przyjaźni, z relacji z Panem Bogiem, że tak na dobrą sprawę nie bardzo wiemy, w co celować, robiąc rachunek sumienia. Może tutaj jakaś podpowiedź. Jak szukać tych grzechów, które właśnie nie są tylko, nie mają tego wymiaru etycznego, tylko są złym wpływem na relacje z Panem Bogiem? No,
to przede wszystkim rzeczywiście patrzenie się już, jeżeli to w zależności jeszcze jakby od etapu naszego życia duchowego, na jakim jesteśmy etapie, bo inny etap będzie reprezentowała osoba rzeczywiście już troszeczkę urobiona i dla niej wprost, ta osoba wprost może sobie zadać pytanie o moją relację z Panem Bogiem, właśnie o moją miłość, o moją wiarę, nadzieję, te cnoty, widząc to w konkretnych czynach. A dla kogoś, kto może jeszcze nie widzi tego bezpośredniego przełożenia, no potrzebne będą konkretne pytania. No właśnie o moją miłość do Pana Boga i tutaj konkretnie moja modlitwa, jak wygląda. Dalej ta modlitwa indywidualna, liturgiczna, moje poznawanie prawd wiary i tak dalej. Czyli tutaj mówiąc tak najkrócej, trzeba posłużyć się jakąś pomocą, którą daje nam Kościół w różnych właśnie formach tak zwanych rachunków sumienia, podpowiedzi, odpowiednich, i tutaj ważne jest też, żeby dobrać to do odpowiedniej sytuacji życiowej, odpowiedniego wieku, zawodu, osoby, właśnie jeszcze raz wrócę, tego rozwoju życia duchowego.
Dziecięcy rachunek sumienia nie nadaje się dla dorosłych.
Oczywiście, a niestety często gdzieś nam zostaje w tej pamięci. Także to jest to ważne i ciągle jeszcze będę wracał do tej myśli, że przygotowując się do spowiedzi, czyli robiąc ten rachunek sumienia, pamiętajmy, że to nie jest tylko rachowanie się, ale to jest przede wszystkim modlitwa. Jest to prośba Boga o to, abym stanął wobec Niego w całej prawdzie. I wtedy widzę, jak On będzie odkrywał przede mną tą sytuację, która wymaga poprawy wyznania jako grzechu.
I tu wchodzi żal za grzechy i postanowienie poprawy, czyli te dwa bardzo ważne warunki sakramentu pokuty, które czasami mogą nam trochę umknąć w tym takim szybkim przygotowaniu, gdzie właśnie chcemy trochę porachować i tylko mieć czasami za sobą sakrament pokuty i pojednania. Bez żalu za grzechy nie powinniśmy przystępować do kratek konfesjonału.
No wyraźnie się wskazuje, że jest to bardzo istotny warunek wręcz mówiący o możliwości uzyskania rozgrzeszenia. Jeżeli nie ma tej dyspozycji naszego życia, naszego wyznania, to rzeczywiście to kapłan ma prawo powiedzieć, przyjdź jeszcze raz, nie? Bo ten żal za grzechy, czyli boleść duszy, że obraziliśmy Pana Boga, tak mówiąc najkrócej, jest rzeczywiście tym istotnym warunkiem, ponieważ sprawia, że my się chcemy nawracać, że my chcemy zmieniać to nasze myślenie, że tutaj zaraz wypływa mocne postanowienie poprawy, chęć zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu. Dlatego ważne jest, żeby ten moment w przygotowaniu i później przeżywaniu spowiedzi z tego sakramentu był przez nas uświadomiony i zauważony.
Ale co robić w sytuacjach, kiedy są takie sytuacje dosyć dramatyczne w życiu ludzi, kiedy nie czują tego żalu, kiedy to była jakaś sytuacja, gdzie o ten żal jest trudno, czy czekać, aż się pojawi, czy pójść do kratek konfesjonału i spróbować porozmawiać na ten temat?
Na pewno pójść i porozmawiać, tym bardziej, że tutaj, jeżeli chodzi o żal, kojarzony też bardzo mocno z emocjami, z uczuciami, które się powinni w nas rodzić, to też nie jest tylko to. Mhm. Wiemy, że istotnym warunkiem żalu i jakby elementem żalu jest uznanie zła za zło. Jeżeli ja obiektywnie uznaję, że ten czyn jest zły, chociaż nie ma we mnie jakby w tym momencie jakiejś emocji przy tym, to już jest wejście w tą tajemnicę żalu, nie? Bo ja uznaję zło za zło.
Myślę, że bardzo ważną rzecz ksiądz mówi, bo jednak mimo wszystko żal, tak jak ksiądz wspomniał, kojarzy się z tym, że łzę wylejemy, że gdzieś jest w nas jakaś tam burza tych emocji, a to przecież nie zawsze jest.
Nie, to jesteśmy też w pewien sposób emocjonalni, ale i racjonalni. Wystarczy właśnie pokierować się tą racjonalnością uznania zło za zło i przyznania się do tego.
Jak powinno wyglądać wyznanie grzechów? Przypomnijmy to, chociaż w skrócie, ja rozumiem, że nie wyczerpiemy w pełni tematu dzisiaj, ale bo tutaj znowu możemy popaść w taką sytuację, kiedy mówimy zbyt wiele i kiedy mówimy za mało. Jak powinniśmy przygotować się do tego wyznania grzechów, żeby to było godne sakramentu, ale jednocześnie miało sens także nasz duchowy, ten, który związany jest i z żalem, i z postanowieniem poprawy?
Ogólna zasada, spowiadamy się szczerze i właśnie tak konsekwentnie z tego. Czyli powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie uogólniać, nie jakoś tam nie usprawiedliwiać się. Natomiast wchodząc w konkretną sytuację, to dobrze jest zachować pewien ten schemat, którego się też uczymy przy okazji naszych pierwszych spowiedzi. To przede wszystkim właśnie przedstawienie się, a jeszcze wcześniej uczynienie wyraźnego znaku krzyża, jako uświadomienia sobie, że rozpoczyna się ten czas rozmowy z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynej. Ten znak krzyża również pokazuje nasze wyzwolenie z grzechów, które dokonało się na krzyżu. Chcę to przypomnieć, tak patrząc z perspektywy właśnie spowiednika i takiej byle jakości, że o tym zapominamy, że często właśnie klękając u kratek konfesjonału już rozpoczynamy od dialogu, a ważny jest ten gest, który jest gestem właśnie uświadomienie sobie, co się będzie działo i jaką mocą. I to myślę też dla pewnej pomocy spuszcza jakby, tak brzydko mówiąc, troszkę emocje taką, z takiego strachu. No, na pewno dobrze jest pamiętać o tym, że to wyznanie powinno się dokonywać w pewnym spokoju i dlatego to wymaga czasu. Wiem, że czas rekolekcji, który jest przed nami, czy już się nawet rozpoczął, i tych spowiedzi rekolekcyjnych no, jest utrudniony trochę i wiąże się często z jakąś kolejką czy pośpiechem. Niemniej jednak to też ma swoją wartość i można byłoby, i trzeba za to Panu Bogu dziękować, bo te spowiedzi mają też swój trochę inny wymiar związany z nauką rekolekcyjną i z tym. Jednak zalecam, żeby przynajmniej od czasu do czasu też mieć czas odbyć taką spowiedź naprawdę
bez pośpiechu,
bez presji czasu. Ważne jest też to, o czym wiemy też doskonale, przedstawienie się. Nie chodzi tu już o konkretne podanie imienia, nazwiska, ale właśnie stan, wiek, zawód mają wpływ na nasze wyznanie i później jeszcze bardziej na tą naukę, którą spowiednik zechce nam przedstawić jako pomoc w naszym nawracaniu, w naszym życiu. Co do wyznania grzechów, to najlepiej podać właśnie, zaczynać od tych grzechów ciężkich, nie? Czyli świadomego, dobrowolnego przekroczenia którego z Bożych przykazań w rzeczy ważnej. I tutaj no, zaleca się też, żeby podać okoliczność tego grzechu z tej racji, że rzeczywiście ono też pomaga w naszym zrozumieniu, gdzie jest
problem,
tak się mówi, korzeń tego grzechu. Nie? Sam rozumiem i pomagam też, pokazuję to spowiednikowi i on też może nam w ten sposób pomóc. Dlatego przygotowując się do spowiedzi, warto sobie zadawać dwa pytania. Pierwsze, co zrobiłem nie tak albo tak, nie znaczy złego zrobiłem i dlaczego, nie? Co i dlaczego? Od razu sobie zadać to pytanie. I wtedy ta okoliczność będzie przez nas poznana. Bo często zastanawiam się tylko, co zrobiłem albo czego nie zrobiłem i dalej. Natomiast warto co, dlaczego? I wtedy poznaje się tą okoliczność. Mówię, dlatego jest ważne, nie żeby zaspokoić jakąś tam ciekawość, tylko właśnie, żeby poznać korzeń grzechu, dlatego podajemy okoliczności.
Ta motywacja przy każdym działaniu jest szalenie ważna w naszym życiu, zwłaszcza jeżeli coś złego się zadziało, to warto o tym powiedzieć.
Natomiast co do grzechów powszednich, które nie zrywają tej naszej przyjaźni z Panem Bogiem, tej więzi, to tutaj nie mamy już takiej potrzeby mówienia i takiej dokładnej liczby i też okoliczności. Wystarczy, że no, powiemy, może nawet taką częstotliwość, jeżeli potrafimy to określić, to też pokazuje nam kwestię jakiegoś tam problemu, który w nas jest.
Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, bo często jest tak, że mamy jakieś swoje złe przyzwyczajenia, czasami nałogi i tutaj nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Czy zakwalifikować to jako grzech powszedni, czy po prostu mówić o jakichś złych tendencjach, czymś, co się czai, co jeszcze nie jest złem, co nie jest jeszcze przekroczeniem przykazań czy woli Bożej, ale co może być zagrożeniem. Czy to jest miejsce, żeby rozmawiać o takich sprawach, czy tutaj raczej to już jest sprawa zarezerwowana dla kierownictwa duchowego, dla jakichś rozmów duchowych, a nie sakramentu pojednania?
Znaczy, mistrzowie życia duchowego mówią, że nawet wyznanie pokusy jest sensowne i celowe w sakramencie, ponieważ osłabia tą pokusę i odrzuca. Dlatego jeżeli mamy możliwość, możemy o tym powiedzieć. Nie? Nawet nie na zasadzie grzechu, tylko właśnie rozwinięcia tego, że mam takie pokusy, takie problemy, takie niepewności i chcę o tym powiedzieć w konfesjonale. Prosząc o uzdrowienie, o wskazówkę na ten. Natomiast rzeczywiście taka bardziej gruntowna, szersza praca może się dokonać poza konfesjonałem w tym. Natomiast kwestia nałogów, bo to też takie padło sprawa, to też warto o to zaznaczać, że to jest mój grzech nałogowy, czyli powtarzający się, z którym mam problem. Nawet jeżeli to jest ciężki grzech, ale jest on nałogowym, to jest też inna kategoria i spowiednik tutaj pewne rzeczy inaczej będzie widział, naświetlał i pomagał.
Proszę księdza, są takie grzechy, których nie może odpuścić ksiądz diecezjalny w konfesjonale, może biskup. No, są też grzechy, które tylko papież może odpuścić, ale może zostawmy tą ostatnią kategorię, bo ona się stosunkowo rzadko zdarza, bardzo rzadko. Których grzechów nie może kapłan diecezjalny odpuścić, a które są zarezerwowane tylko dla biskupa? I dlaczego tak jest? Bo przecież to jest ten sam grzech, czy osoba odpuszczająca jest, zmienia jakby kategorię tego grzechu? Wyjaśnijmy to naszym słuchaczom.
Właśnie wiąże się to przede wszystkim z kwestią rozeznania i pomocy tej osobie. Dlatego pewne grzechy zostały zarezerwowane właśnie czy księdzu biskupowi, czy jeszcze wyżej stolicy apostolskiej, czyli papieżowi. I to przede wszystkim jest pierwsza przyczyna, że kwestia właśnie rozeznania i pomocy. Także no, w pewien sposób taki psychologiczny moment podkreślenia wagi, ciężaru tego, że to nie jest tak prosto się, że tak powiem, z tej sytuacji wygrzebać, jeżeli popełnię taki, a nie inny grzech. Dlatego to jest ważne. Plus no, kwestia skutków, jaki ten grzech wywołał. Przede wszystkim zgorszenia. I wśród takich grzechów właśnie jest grzech czy właśnie herezji, apostazji, aborcji, które są grzechami bardzo ciężkimi i wywołują takie skutki dosyć ciężkie i dlatego potrzeba jest, aby osoba, która uwalnia od tego grzechu, miała odpowiednią władzę, odpowiednie pouczenie w ten sposób wykonując, pomagając tej osobie zrozumieć, że jest to poważna sprawa. Nie? I wśród tych grzechów, które właśnie no, zarezerwowane są, to tak jak wspomniałem, apostazja, herezja, aborcja, właśnie jakieś tam rejestrowanie i rozpowszechniowanie, upowszechnianie na przykład spowiedzi, tajemnicy spowiedzi. To są takie grzechy, które oczywiście tutaj będzie profanacja Najświętszego Sakramentu. Z tych grzechów właśnie może rozgrzeszać tylko biskup albo już papież. A w tym roku miłosierdzia właśnie taka władza została już udzielona właśnie tak zwanym misjonarzom miłosierdzia, którzy w każdej diecezji będą w odpowiednich kościołach pełnić taką posługę.
I to właśnie tą łaskę, ten przywilej Rok Miłosierdzia nam przyniesie. Będziemy Państwu jeszcze szerzej na ten temat mówić. Czyli konfesjonały miłosierdzia w rozpoczynającym się Roku Miłosierdzia będą obecne we wszystkich diecezjach. Jest jeszcze taka grupa grzechów, które według nauczania Kościoła nie mogą zostać odpuszczone. Ja tutaj przypominam sobie taką piękną encyklikę Jana Pawła II, jedną chyba z tych ważniejszych encyklik papieskich na temat encyklika o Duchu Świętym. Tam pada takie sformułowanie dotyczące tego, że to Duch Święty przekonuje świat o grzechu i przynosi jednocześnie pocieszenie. Że jakby bez wiary w obecność trzeciej osoby boskiej nie możemy tak naprawdę rzeczywistości grzechu do końca poznać, zdać sobie z niej sprawę, więc jest to ogromny dar. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są przez Kościół uważane za grzechy, których nie można odpuścić. Ale jak je rozpoznać? Może przypomnijmy, jakie to są w ogóle grzechy.
No właśnie, grzechami przeciwko Duchowi Świętemu są po pierwsze rozpacz co do zbawienia. Właśnie nie wierzymy, że Bóg nas zbawi, bo właśnie popełniliśmy dany grzech i jest, ta rozpacz jest tak wielka, że w zasadzie sami sobie odmawiamy pomocy. Nie? Nie wierzymy, że ktoś może nam pomóc, nawet Duch Święty. Po drugie, przekonuje, że do zbawienia nie są potrzebne żadne zasługi. Wystarczy jedynie Boże miłosierdzie, więc nie trzeba się nawracać, pełnić dobrych uczynków i modlić się. To też jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
Taki cynizm duchowy.
Tak, 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 tak. Kolejnym jest uporczywe i bezzasadne sprzeciwianie się powszechnej prawdzie wiary. odrzucanie jakiejś wiary, takie bezpodstawne, uporczywe, bez dania się w jakiś pewien sposób. Może, owszem, może w nas zrodzić się jakaś wątpliwość, pytanie, ale my mamy dobrą wolę, że jeżeli ktoś nam to wytłumaczy, pokaże, zaświadczy, to my jesteśmy gotowi się na to otworzyć. Natomiast jeżeli my uporczywie, pomimo tylu świadectw, pomimo tylu argumentów, wraz się sprzeciwiamy bezpodstawnie, no to odwracamy się od Boga, od Ducha Świętego. Jest coś takiego jak zazdroszczenie innym łaski Bożej, czy właśnie zatwardziałość w grzechu, zwłaszcza w grzechu ciężkim. I tutaj z tym idzie się kolejna jakby postawa, kolejny grzech, to jest właśnie odkładanie pokuty aż do śmierci. To są grzechy, które właśnie działają przeciwko Duchowi Świętemu. Tak jak pani to pięknie powiedziała, powołując się na te słowa papieża Jana Pawła II, działamy przeciwko temu, który może nam pomóc, właśnie którego mocą są odpuszczone grzechy, bo właśnie w sakramencie pokuty mówi się właśnie o tym, że to Duch Święty odpuszcza nam grzechy. Jeżeli my właśnie nie wierzymy, że Duch Święty działa w naszym życiu, że może nam pomóc w walce z naszą słabością, z tym grzechem, to tak jak, troszeczkę uproszczę, ale przez porównanie, jakby pójść do lekarza i nie wierzyć, że on może nam pomóc, nie? To on nie uleczy nas mimo naszej woli. Tak samo tutaj, jeżeli ja nie wierzę, że Duch Święty może nam pomóc, to właśnie dlatego nie otrzymuję rozgrzeszenia, bo sam sobie jakby odmawiam tego rozgrzeszenia.
No, miejmy też świadomość, że Duch Święty to nie nasza służba zdrowia.
No tak, tak.
I jednak moc jest zdecydowanie większa. Ale słuchając o tym, jakie to są grzechy, mam takie poczucie, że często możemy pomyśleć sobie, że tak, ja popełniam ten grzech. Często zazdroszczę komuś łaski Bożej, bo jest to takie, no wydawałoby się ludzkie zazdrościć, że komuś się udało, że Pan Bóg mu pobłogosławił. Często są takie sytuacje, że ludzie spowiadają się dopiero na łożu śmierci, więc no niejako odkładali ten moment. Czy to znaczy, że nie zostaną im grzechy odpuszczone, bo odkładali, albo skoro zazdrościłem, to jestem już naprawdę w ciężkiej sytuacji duchowej?
Nie. Tutaj trzeba ciągle pamiętać, że to chodzi o kwestię takiego uporczywego trwania. Nie, że to się zdarzyło w moim życiu, że ja właśnie no niestety nieświadomie, znaczy świadomie, ale właśnie odkładałem tą spowiedź z różnych przyczyn. Ja mam, no to Boże miłosierdzie zaczyna działać od momentu, kiedy ja w to uwierzę. Bo co innego, kiedy ja do końca trwam i nie chcę. Nie? A co innego, kiedy ja mam tą świadomość, że nie, od tego momentu proszę, żeby Bóg zadziałał w moim życiu. Otwieram się na to działanie Ducha Świętego. Otwieram się na działanie właśnie tej łaski uzdrawiającej, uwalniającej mnie. Czyli to jest kwestia trwałości w tym przekonaniu. Odrzucenie całkowite, to gdzieś tam porównujemy właśnie do piekła, gdzie jest już taka sytuacja, w której człowiek nie potrafi jakby zwrócić się do Boga, ufając, że On może mu pomóc.
Wspomniał ksiądz, mówiąc o pierwszym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, o rozpaczy. Ojcowie Kościoła często gdzieś w swoich pismach mówili, że to jest najcięższy grzech, który człowiek może popełnić, popaść w rozpacz.
No tak, no bo to mówię, jest sytuacja, w której człowiek nie pozwala sobie pomóc. Nie, jest już tak zrozpaczony, że nie widzi dla siebie nadziei i Bóg, szanując do końca naszą wolę, nie pomoże, no.
Tak myślę sobie o tym roku miłosierdzia, bo trochę mu się jeszcze przyglądamy tak z różnych stron, może nawet nie do końca potrafimy znaleźć taką drogę, żeby wykorzystać ten czas, bo to w ogóle w naszej diecezji też jest ważny czas i obchody jubileuszu Chrztu Polski i za chwilę Światowe Dni Młodzieży, bardzo wiele będzie się działo na tym polu duchowym. Natomiast tak sobie pomyślałam, że może właśnie na zasadzie takiego ciężkiego wartościowania tam, gdzie jest rozpacz, tam, gdzie my zbliżamy się gdzieś do tych bardzo trudnych sytuacji, tam właśnie jeszcze cały czas pozostaje Boże miłosierdzie i możliwość zwrócenia się do Niego. I nawet jeżeli ktoś sam nie potrafi tego zrobić, no to po to ma wokół siebie innych ludzi, żeby taką drogę umieli mu wskazać.
Tak, oczywiście. Wspólnota, Kościół jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście człowiek winien szukać pomocy i tam na pewno znajdzie tą pomoc. Stąd też właśnie takie propozycje chociażby tych kościołów, w których będą te konfesjonały miłosierdzia, tych kapłanów, którzy mają te szczególne uprawnienia do pomagania, do rozgrzeszania w sytuacjach, które były do tej pory zarezerwowane samemu księdzu biskupowi, czy aż stolicy apostolskiej. Także to warto na to zwrócić uwagę i się na to otworzyć.
Ale chyba też otwartość taka nas wszystkich na problemy innych, którzy no może dzięki naszej pomocy mogą się do Boga zbliżyć, a przez naszą obojętność mogą się oddalać i czasami zauważenie jakiejś sytuacji trudnej, dramatycznej może sprawić, że komuś najnormalniej w świecie pomożemy.
Oczywiście, tak. To jest świadectwo, to jest pierwszy, najskuteczniejszy sposób pomagania sobie i innym. Świadectwo mojego przeżywania tego czasu, mojego przeżywania i przygotowania się do spowiedzi, ukazywania właśnie innym skuteczności tego sakramentu. I tutaj warto, bo mówiliśmy prawie o wszystkich tych warunkach dobrej spowiedzi, to jeszcze na zakończenie o tym zadośćuczynieniu Panu Bogu i bliźniemu. To jest też bardzo ważny właśnie chociażby z tego względu warunek do wypełnienia, że poprzez to zadośćuczynienie pokazujemy skuteczność, no bo wśród wielu osób przeżywających jakby dylemat kwestii przystąpienia do sakramentu pokuty, pojednania, niechęci, mówi, spowiada się, a taka jest.
I co?
I nic się nie zmienia w jej życiu, tej osoby. Dlatego, a przez zadośćuczynienie, chociażby właśnie to zwykłe słowo, kiedy ja przychodzę do swojego osoby, którą skrzywdziłem, mówię, przepraszam, mówiąc nawet wprost, że to gdzieś tam wypływa z mojego postanowienia, poprawy i zadośćuczynienia, nie? To ta osoba, a no jednak to coś działa, nie? Czy nasze nawet te zadośćuczynienie dokonywane w sposób ukryty, ale zmienia się coś wokół nas. Nie? I dlatego warto na to też zwrócić uwagę, żeby to zadośćuczynienie było jak najpełniejsze. Nie polegało tylko na wypełnieniu zadanej pokuty, ale także na, tak jak to sam warunek wskazuje, na wyrównaniu tych krzywd. Nawet jeżeli to nie było wyraźnie wprost powiedziane, że jeżeli ja spowiadałem się z kradzieży i usłyszałem od spowiednika, że mam zwrócić tą rzecz, to ja mam zwrócić tą rzecz. Ja sama mam o tym wiedzieć, że takie jest zadośćuczynienie.
Drodzy Państwo, dziękujemy dzisiaj. Czas nam ucieka. Temat no, w zasadzie niewyczerpany. Można z różnych stron do niego podchodzić. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kolejne środy adwentowe do słuchania kolejnych rozmów. Ksiądz Krzysztof Domański, wieloletni ojciec duchowy w Wyższym Seminarium Duchownym. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność w studiu i za dzisiejszą rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.